Słowa Ewangelii według świętego Marka. Owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Na początku drogi Jezusa, drogi Jego życiowej misji, jest objawienie się Boga, Jego głosu na temat Jezusa. Po chrzcie w Jordanie, gdy Jezus stanął w szeregu z grzesznikami solidarnie, chociaż nie potrzebował obmycia na znak pokuty, żalu za swoje grzechy, Jezus słyszy na początku głos Ojca, głos z niebios, jak mówi Ewangelia według świętego Marka: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. To jest pierwszy głos Boga Ewangelii według świętego Marka na temat tego, kim Jezus jest. Ten głos jest skierowany do Niego samego, nie do innych. Jezus go słyszy i w drugiej osobie liczby pojedynczej ten głos się odzywa: Ty jesteś. Od samego początku swojej drogi w Ewangelii Jezus wie, kim jest. Zna swoją tożsamość. To, kim jest naprawdę, oznacza to, kim jest u Ojca, nie u ludzi. Oni będą mieć na Jego temat różne opinie, kim On jest, na ile jest znaczący czy nieznaczący dla Izraela, ale to, kim Jezus jest naprawdę, to znaczenie, które ma u Boga, u Ojca, i to w Jego głosie rozlega się prawdziwa tożsamość Jezusa, i tę tożsamość Jezus będzie miał jako swoją podstawę w misji. W Ewangelii według świętego Marka nie jest powiedziane, że ktokolwiek inny słyszy ten głos. Inni będą poznawać Jezusa, kim On jest naprawdę, według tego, co zobaczą, gdy będzie poruszał się wśród ludzi, co będzie mówił, jak będzie myślał, jak będzie chodził przez Galileę, Samarię, Judeę, po tym, co będzie czynił, mówił, jak będzie decydował, będą poznawać, kim On naprawdę jest. Ale od Boga to On miał usłyszeć na początku, kim jest. Zaraz po tym głosie Boga na Jego temat mówi Ewangelia, że Duch wyprowadza Go na pustynię. Natychmiast zaczyna się próba pustyni. To wielki temat w historii wiary Izraela i symboliczny język. 40 dni przebywał Jezus na pustyni kuszony przez szatana. Liczba 40 to symboliczna liczba w historii wiary biblijnego Izraela. Przypomina ona 40 lat wędrówki Izraela po pustyni w kierunku ziemi obiecanej, z Egiptu, przestrzeni śmierci, gdy Bóg wyprowadza zagrożonych Izraelitów i prowadzi ich przez pustynię. Na pustyni nie mogli sobie zapewnić przetrwania. Musieli całkowicie zawierzyć Bogu i Jego prowadzeniu. A prowadził ich poprzez mówienie do Mojżesza i poprzez związanie się z nimi więzią gwarantowaną, czyli przymierzem na górze Synaj. Przez 40 lat mieli zawierzyć swoje życie Bogu z dnia na dzień. On ich prowadził, On ich karmił, On ich ochraniał, a przede wszystkim był z nimi dzień w dzień. I to była gwarancja ich bezpieczeństwa. Obecność Boga z nimi solidarna dzień po dniu właśnie tam, na pustyni, gdzie nie mogli sobie zabezpieczyć ani następnego dnia, ani pokarmu następnego dnia, ani bezpiecznego odcinka drogi. Nie wiedzieli, czy dotrą do ziemi obiecanej o własnych siłach. Musieli zawierzyć Bogu, że ich tam doprowadzi, do przestrzeni życia i bezpieczeństwa, które im obiecywał. Gdy Jezus jest tu kuszony na pustyni przez 40 dni, cała ta historia próby zawierzenia, próby wierności Izraela wobec Boga jest obecna w osobie Jezusa. Przez to się zaznacza, że Jezus przez cały okres swojej publicznej działalności, od Galilei teraz, początku Jego misji, aż po ogród Getsemani w tej Ewangelii, gdy będzie się modlić o to, aby odszedł od Niego ten kielich cierpienia i próby ostatecznej, Jezus będzie w ciągu całej swojej drogi ewangelicznej kuszony przez wrogów Boga, przez szatana i jego posłańców. Cała historia ewangelicznej misji Jezusa jest ilustracją i świadectwem właśnie takiej historii. Historii kuszenia. Syn Boży będzie kuszony do czego? Do porzucenia swojej misji, do niesłuchania Boga, do zawrócenia z tej misji. Tak jak kiedyś kuszony był Izrael na pustyni, żeby wrócić do Egiptu, bo niemożliwą jest ta droga i nierealny cel dotarcia do ziemi obiecanej przez pustynię. Jezus będzie szedł po drogach swojej ewangelicznej misji i będzie się wydawać, że On sam przeciwko wielu swoim wrogom od samego początku nie będzie mógł być zwycięski, owocny, nie osiągnie celu swojej misji. I szczególnym znakiem będzie finał jego życiowej drogi, gdy zostanie sam w ogrodzie Getsemani i zostanie tylko sam z Ojcem. I znowu On będzie mówił do Ojca, tak jak Ojciec przemówił tu do Niego: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Tę tożsamość ostatecznej godzinie próby w finale życia, w obliczu ostatecznego cierpienia i śmierci, Jezus tę tożsamość będzie miał jako jedyną gwarancję bezpieczeństwa, że Ojciec jest z Nim. Nie jak ja chcę, ale jak Ty, powie wówczas Jezus. I zda ostateczną próbę wierności ogrodu Getsemani, który jest ostatecznym odcinkiem jego pustyni i kuszenia. Kolejny element tu na początku drogi ewangelicznej Jezusa, wzmianka tajemnicza, że Jezus żył tam na pustyni pośród zwierząt, a aniołowie mu usługiwali, przypomina kolejne fazy z życia wiary biblijnego Izraela, a nawet u początków całej ludzkości. Według wyobrażeń Starego Testamentu, Starego Przymierza, od początku człowiek żył w harmonii ze zwierzętami, gdy został stworzony. Księdze Rodzaju w 2 rozdziale. Adam, pierwszy człowiek, nadawał imiona zwierzętom i tak określał ich miejsce w swoim życiu. To było jego środowisko życia, harmonijne środowisko ze stworzonym żywym światem również. Gdy nie znajdował odpowiedniości, aż wreszcie Bóg dał mu odpowiedniość, drugiego człowieka stworzył kobietę. A w czasie ostatecznym, w innych tekstach Starego Przymierza, w Księdze Izajasza w 11 rozdziale, wyobrażenia o finale całej historii, ciele i lew będą paść się razem, a mały chłopiec będzie ich poganiać. To wyobrażenia o harmonii ze całym stworzonym światem na końcu historii. To jest obecne tu w tej Ewangelii na początku drogi Jezusa. Jezus żyje wśród zwierząt, tak jak kiedyś przed grzechem Adam, i aniołowie mu usługują. To znak obecności Ojca, Boga Stwórcy, Ojca w życiu Jezusa. I tylko na Jego obecność będzie mógł liczyć ostatecznie. To, co tu na początku pokazuje Ewangelia w życiu Jezusa, jest programowym, to znaczy wzorcową drogą każdego człowieka. I my również, jako chrześcijanie, jesteśmy w tej historii Jezusa obecni jako Jego uczniowie. W chrzcie otrzymujemy nową tożsamość, tak jak Jezus na początku po chrzcie u Jana słyszy głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Tak każdy człowiek, który przez chrzest upodabniany jest do Jezusa Chrystusa, słyszy od Boga, że została mu podarowana tożsamość, jest umiłowanym dzieckiem Boga. I to jest to, kim jest naprawdę przez całe następne swoje życie. Na wszystkich drogach, które często będą drogami kuszenia, ataku ze strony wrogów Boga i ludzi. Ale nigdy nie można zapomnieć, że to, kim się naprawdę jest, to można usłyszeć tylko od Boga na swój temat, według pierwszego słowa, które rozlega się w ten sposób w chrzcie. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, w Tobie mam upodobanie. I potem w ciągu życia, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, idzie się przez drogi tego świata, które często są pustynią. Pustynią, na której czyhają wrogowie Boga. Przede wszystkim wróg uosobiony zło, szatan i jego posłańcy, ci, którzy w niego wierzą. Wierzą w to, że on ma władzę nad światem. To było kuszenie pustyni na początku drogi życiowej Jezusa. Że szatan, wróg Boga i wrogowie Boga i ludzi, czciciele szatana, mają władzę nad światem i historią. Tak kuszą ludzi Boga, żeby w to uwierzyli. I gdy w to uwierzą, poddadzą się. Nie będą już stawiali oporu. Nie będą kontrastem, Bożym kontrastem w historii świata. A Jezus był kontrastem Boga w historii świata. W historii przemocy, gwałtu, deptania godności człowieka, zagrożenia życia, wyciekania życia z ludzi. On był kontrastem. Jego obecność stawiała ludzi na nogi, podnosiła ich na duchu, pomagała im odnaleźć z powrotem tę tożsamość, którą mieli od Stwórcy i od swojego Zbawcy. Są dziećmi Boga, a Bóg i jest jedynym Panem świata i jego historii, historii ich życia także. To, co dzieje się w tej Ewangelii zaraz po tym kuszeniu, gdy Jezus zaczyna iść, jak mówi Ewangelia, przez Galileę, zaczyna głosić Ewangelię Bożą, czyli dobrą wiadomość od Boga. Na czym polega ta dobra wiadomość Ewangelii? Czas się wypełnił. I bliskie jest Królestwo Boże, głosi Jezus. To Jego pierwsze głoszenie, pierwsze i najistotniejsze. Rdzeń i fundament Jego życiowej misji. Żeby ludzie uwierzyli, że czas się wypełnił z nadejściem Boga Człowieka, Syna Bożego. I bliskie jest Królestwo Boże, to znaczy panowanie Boga w historii ludzi. Już jest, już się zbliżyło. To wydarzenie, które sprawił Bóg. To wypełnienie się czasu, to decyzja Boga. I zbliżenie się Jego panowania, to dzieło Boga. To głosi Jezus. W Nim to się zaczyna. Zaczyna się ostateczna epoka historii Ziemi. I w to mają uwierzyć Jego słuchacze i wszyscy, którzy spotkają Jezusa. To jest Ewangelia, dobra wiadomość dla ludzi. Czas historii, w którym żyją, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, to nie czas szatana. To nie czas złoczyńców, to nie czas gwałcicieli, to nie czas tych, którzy stosują przemoc. to nie oni są panami historii. Panem historii jest Bóg, a umiłowane Jego dzieci, czyli ludzie, którzy wiedzą, kim są, że są dziećmi Boga, są u siebie w domu w tej historii, bo to jest historia Boga, nie są obcymi. To właśnie chce wmówić szatan ludziom przez swoich apostołów. I jego Ewangelia oznacza władzę antyboską nad światem, wszelkie sprzysiężenia, związki, przymierza, które ludzie zawierają, aby zdobyć władzę nad światem, w końcu muszą się oprzeć o władzę szatana nad światem, bo potrzeba nadprzyrodzonej mocy, żeby panować nad światem globalnie i nad ludźmi powszechnie. I wypełniona jest historia ludzkości takimi związkami, bardziej czy mniej świadomymi, związkami i sprzymierzami, o których między innymi mówi psalm drugi, przedstawiający sprzysiężenie powszechne dla zdobycia globalnej władzy przeciwko Bogu, Stwórcy. A Bóg stawia jednego, jedynego człowieka, swojego namaszczonego, czyli Chrystusa, i On zmienia bieg historii. To zaczęło się z Chrystusem, z Jezusem z Nazaretu, na początku Ewangelii. I to, co jest na początku tej Ewangelii, jest historią każdego z nas. I my również jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i przez nasze całe życie będziemy kuszeni przez szatana. Każdy człowiek, przez wrogów Boga, aby uwierzyć, że to oni mają władzę na tej ziemi, oni decydują, co się tu dzieje. I nikt, kto się im przeciwstawia, nie ma szans. Różnica między człowiekiem wiary, wierzącym Bogu, wierzącym Ewangelię, a niewierzącym jest właśnie taka. Człowiek, który wierzy Bogu, wie, kim jest najpierw i nigdy nie zda sobie wmówić, że jest kimś innym. Jest dzieckiem Boga i tą tożsamością umocniony będzie się przeciwstawiał kuszeniu szatana w swoim życiu i kuszeniu jego posłańców na swoich życiowych drogach. Z tego, że Bóg mówi, wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boga, płynie apel Boga do ludzi, apel Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Po grecku metanoeite kai pisteuete ento evangelio, czyli można to inaczej też oddać, zmieńcie myślenie, metanoeite. Nie myślcie, że szatan i jego słudzy panują nad historią i światem. To Bóg jest Panem historii, waszej też. Nie dajcie sobie wmówić, że nic nie możecie przeciwko przemożnej sile zorganizowanej władzy, antyboskim strukturom tego świata. Jeżeli nie zatraci się tożsamości, jestem dzieckiem Boga i nie ulegnie się Ewangelii szatana, w jakiejkolwiek postaci ona się nie pojawi na życiowych drogach i niezależnie od tego, przez kogo przyjdzie, przez dalekiego czy bliskiego człowieka, wtedy dojdzie się do tego celu, do którego Bóg doprowadzał Izrael przez pustynię, do ziemi obiecanej, czyli do Boga nieprzemijającego życia, do Jego Królestwa. Nawracajcie się, zmieńcie myślenie z przegranych na zwycięzców, bo Jezus, kuszony, atakowany przez całą swoją ewangeliczną drogę i w ostatecznym starciu tak samotny, ale nie sam, samotny pośród ludzi, ale sprzymierzony i otoczony obecnością Ojca, jako kochającego Ojca w stosunku do umiłowanego dziecka, to życiowa droga i historia każdego z nas. Stąd ten apel na początku Wielkiego Postu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zmieńcie myślenie. I przez tę zmianę myślenia, że Bóg jest Panem historii i On zwycięża, choćby doraźne wydarzenia i doświadczenia we własnym życiu i w życiu innych ludzi wokół nas świadczyły o czym innym, nie wolno temu uwierzyć. To Ewangelia szatana, że on panuje, że jest wszechmocny, że jemu należy służyć. Należy służyć Bogu, bo jest się jego umiłowanym dzieckiem i on nie zostawi swoich dzieci w żadnym miejscu pustyni i da im moc przeciwstawiania się i kontrastu. Da im moc, której boją się wszelkie siły zła, jakkolwiek zorganizowane. Największym zagrożeniem antyboskich mocy i władz na tej ziemi są ludzie, którzy uwierzyli Bogu, zmienili myślenie, zmienili życie, bo uwierzyli Bogu, że to On jest Panem historii jedynym. Ponieważ Jezus pokonał moce zła, możemy i my. Podobnie jak Jezus przez całe nasze życie, aż do śmierci, doświadczamy kuszenia różnego rodzaju, dzień po dniu, możemy jednak zwyciężać. Dzięki Jego zwycięstwu możemy przetrwać na pustyni naszego życia i dojść kiedyś do nieprzemijającego życia w harmonii z Bogiem i z Jego stworzeniem. To na początku mówi Ewangelia o Jezusie. To początek i koniec całego Jego życia i cała treść Jego życiowej drogi. To na początku Wielkiego Postu słyszymy i my. Zmieńcie myślenie. Uwierzcie w dobrą wiadomość od Boga. Tylko On jest Panem historii, a wy żyjecie w czasie i przestrzeni, która należy do Boga.